cyklu Portrety przedstawiamy osoby ważne dla naszego regionu, ale może mniej znane. Białostoczanka Nina Rotach to jest lingwistka i psycholog. Od wielu lat mieszka i pracuje również za granicami kraju, przede wszystkim w Szwajcarii oraz krajach Unii Europejskiej. Zawsze jednak wraca na kilka miesięcy do Polski, żeby pooddychać wspomnieniami. Mieszka w Białymstoku latem, zimą zawsze wyjeżdża, bo jak mówi, jej dom jest w wielu miejscach. Portrety Nina Rotach. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Witam, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo witam. Bardzo mi miło. I to w taki ładny dzień nareszcie się zrobiło pogodnie. Bo proszę bardzo.
Krzysztof jest?
Krzysztof ma być, tak?
Dobrze.
Krzysztof ma być. Krzysztof jest.
Ja myślę, że Nina burzy pewien stereotyp białostoczanina. Myśmy przywykli do takich ikon Białegostoku. Bardzo łatwo nam identyfikować go z wielkimi oczywiście postaciami, ale w jakiś sposób do siebie podobnymi. Są to ludzie, którzy zawsze się identyfikowali z miastem. Na naszych oczach robili karierę tak jak Jerzy Maksymiuk czy wielu innych wielkich. A Nina wyjechała prywatnie, wróciła prywatnie, zrobiła karierę, stała się osobą światową. I mogłaby taką prywatną osobą pozostać, a jednak włącza się w niezwykłą akcję, której jest autorką i którą realizuje samodzielnie, czyli doświadczenie zdobyte w świecie chce przekazać w swoim rodzinnym mieście.
To jest ciekawe, dlatego że okazało się, że moja rodzina to właściwie byli bieżeńcy, którego to słowa wyjeżdżając w ogóle nie znałam. Ja mam stryjów, którzy wyjechali do Nowej Zelandii, do Anglii, do Ameryki, ale nie zapominajmy, że to było pod wpływem wirów wojennych, więc nie wiemy, czy to DNA, czy rzeczywiście chcieli. Jak zidentyfikowałam, że to DNA u mnie, wszystkie decyzje, nad którymi się nie musisz zastanawiać, są widocznie decyzjami twojego DNA, są widocznie genetyczne. Dlatego, że jeżeli ja mam decydować o czymś, co nie wynika z mojej natury, to wtedy robię sobie tabele, pro i kontra, zastanawiam się. A dla mnie ten wyjazd był oczywisty. Właśnie ludzie mnie często pytają, no ale jak to taka wielka decyzja? Właśnie przez to, że był oczywisty, widocznie był naturalny. To tak samo jak spotykasz kogoś, zakochujesz się, no to też przedtem nie robisz tabelek. Chociaż może już teraz się robi, czy się opłaca, z jakiej on rodziny i tak dalej. Ale po prostu robisz, bo tak czujesz. A potem może się okazać, że to był błąd, co też jest możliwe.
Pamiętasz, Nino, w jaki sposób poznaliśmy się?
No poznaliśmy się przez Andrzeja, to
Andrzej
wiem,
obiecywał,
tak?
Obiecywał. Przez kilka lat, że pozna mnie z taką wspaniałą przyjaciółką, którą zna prawie od dziecka.
Ja przepraszam, tylko wody na tak? Tak, słucham.
A ja myślę sobie, cóż to za przyjaciółka, której od lat nie widać. A dlaczego nie było widać?
Dlaczego?
Bo cię w Polsce nie było.
A, no, jasne, logiczne.
Piliśmy po raz pierwszy ładnych parę lat temu herbatkę u Andrzeja Karolaka, który zna wszystkich, ale niechętnie wszystkich sobie przedstawia.
To właściwie było inaczej, ja musiałam się o to doprosić, żeby on zapoznał mnie z tobą.
Andrzej mówił bardzo dużo o tobie, jako o osobie, która spełniła swoje marzenia.
Ja miałam przede wszystkim dwa powody. Pierwszy, że jakoś czułam, że zawodowo tu na pewno się nie rozwinę, bo albo mogłam zostać na uczelni, albo gdzieś w jakimś urzędzie, ja skończyłam lingwistykę jako pierwszy fach, robić tłumaczenia, których może nikt nie będzie czytał, a jednak jakieś informacje dochodziły z zewnątrz. Ja już wiedziałam, jakie są możliwości za granicą. I druga to sprawa polityczna. Moja rodzina prawie cała była w AK i znalezienie adekwatnej pracy po studiach to było raczej iluzją. To nie było tak, że ja świadomie powiedziałam sobie, ja teraz zmieniam model. Ja nie miałam możliwości powrotu do Polski.
No, Nina nie pasuje do obrazu typowej Polki, którą znamy z tych obrazów stereotypowych. Jednak jest ukształtowana przez kilka innych kultur, a jednak jest stąd i to jest białostoczanka, która pokazuje, że można być sobą, zachowując własną tożsamość. To niebywałe, że nie straciła niczego z tego swojego podlaskiego ducha białostockości dobrze pojętej.
Więc tak, w Niemczech, w Düsseldorfie, w Monachium, w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w Stanach Zjednoczonych, czyli Chicago, Portland, oczywiście w Szwajcarii, w Zurychu, w Genewie, w Paryżu, w Szanghaju trochę, ale to tylko miesiąc, dwa, no to nie można powiedzieć, że pracowałam dłużej. To są listy mojej przyjaciółki, która świetnie pisze, ma świetną intuicję, ale zaraz, co ona mi napisała? Telefonicznie zawiadomiłaś mnie, że właśnie zmieniłaś pracę. Cóż, pozostało mi pewnie tylko przywyknąć do tego rodzaju informacji i potraktować twoje karkołomne poczynania jako normę. Wygląda na to, że teraz realizujesz swoje pomysły tak szybko, że nie zdążysz mnie o nich poinformować, a może nawet nie tracisz czasu na noszenie się z planami. Mam wrażenie, że spieszysz się, żeby wykonać plan za siebie i za mnie. Ja siedzę i dumam, moje życie upływa na rozważaniu teoretycznym, co by było gdyby, a ty to szybko wprowadzasz w czyn i po prostu sprawdzasz w praktyce. Czy to jest szwajcarskie?
My Słowianie chyba mamy szczególny stosunek do podróżowania. Jesteśmy chyba bardziej zakorzenieni w tych naszych miejscach, regionach. Jednostki wybitne zawsze podróżowały, pokazując jakiś kierunek, również inny kierunek myślenia. Stąd mieliśmy wielkich romantyków podróżujących od Byrona przez Herdera, przez naszych wieszczów, którzy byli w nieustannej podróży, a jednak mentalnie gdzieś mieli jeden punkt na ziemi, do którego wracali.
To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, dlatego że bardzo często w odniesieniu do tych wielkich postaci, wieszczów i tak dalej, używa się słowa tułaczka. I ja tutaj chciałam zróżnicować, że między tułaczką a wybranymi podróżami, wybranymi przez siebie, z własnej woli, jest ogromna różnica. Że teraz to już nie są te czasy, gdzie właśnie Polacy muszą się tułać po świecie, tylko różnego rodzaju przemieszczanie się jest własnym wyborem. I to było w moim wypadku. Więc wyjechałam w latach 70. Kierowałam się do Ameryki, do USA. Ze względów osobistych zatrzymałam się w Szwajcarii. To był pierwszy punkt mojej trasy wyjazdu. No a potem to już ze względów zawodowych jeździłam do różnych destynacji, prawda, bo to firmy miały siedziby czy w Londynie, czy w Chicago, czy w Brisbane, czy w Singapurze. To już wtedy moje podróże były właściwie wynikiem mojego zawodu. Ja mam rodzinę, ona jest rozproszona po całych Stanach Zjednoczonych, ale w zachodniej części, Corvallis i w Portland. I to jest w stanie Oregon, piękny stan powyżej Kalifornii, łączy ze sobą wszystkie plusy Kalifornii, a nie ma żadnych minusów, dlatego że jest wspaniały klimat, świetna przyroda, ale to nie jest stan przeładowany, przeludniony. Sympatyczni ludzie, przede wszystkim ta mentalność zachodniego wybrzeża Ameryki, że anything goes, czyli ludzie nie zazdroszczą, ludzie raczej popierają cię, jeżeli mówisz, zacząłem nową firmę, mówią go for it, jak najbardziej. Bardzo taki optymistyczny i popierający stosunek do innych ludzi, to mi się podobało. Co poza tym, gdybym miała wybierać, to chyba na stałe zostałabym kiedyś w Oregonie. Ale na to nie ma szans, jeżeli się nie ma paszportu, a jeżeli się nie ma pracy, to jest dosyć trudne. A wtedy w wieku lat 20 no, nie było takiej opcji. Tak jak powiedziałam o plusach Oregonu, to trzeba tutaj może rozróżniać oblicze prywatne ludzi i oblicze zawodowe, dlatego że jeżeli chodzi o firmy i o management, to tam to jest dosyć ostre w stylu. Można lubić pracownika, a jednocześnie menadżer nie zawaha się przed zwolnieniem go, poklepaniem po plecach i powiedzeniem, no chyba nie bierzesz tego osobiście. Więc oni to tak odróżniają, co dla mnie było szokiem, muszę powiedzieć. I w dalszym ciągu dla firm europejskich, które są przejmowane przez Amerykanów, to jest szokiem, dlatego że menadżerowie amerykańscy są bardzo otwarci, zapraszają na grilla, do domu, świetna atmosfera, a jednocześnie jak mają zwolnić, to zwolnią bez mrugnięcia oka, więc to jest takie dla nas trochę dziwne. Zresztą byłam świadkiem przejęcia firmy polskiej przez firmę amerykańską i polscy pracownicy uwielbiali Amerykanów na początku, a potem się okazało, że tamci kupili firmę, zwolnili jakieś 400 pracowników, firmę sprzedali. To są po prostu amerykańskie procesy ekonomiczne, tak to się odbywa. Było to zupełnie nowe, typu, ach, jak to wszystko jest inne i kolorowe, i wszystko jest łatwe i tak dalej. Były pewne zaskoczenia, ale one wynikały z mentalności Szwajcarów. Na przykład wydawało mi się, że to Europa, wszyscy jesteśmy bardzo podobni, a tymczasem się okazało, że są tak różni od Polaków, że to jest Mars i Wenus, zupełnie to nie jest ta bajka. Przede wszystkim są małomówni, raczej działają niż mówią. Nie są spontaniczni, w naszym zrozumieniu tego słowa. Są bardzo zdyscyplinowani, skuteczni i nie rozczulają się nad sobą. Moje zaskoczenia były typu, miałam grypę, poszłam do lekarza, i po wizycie czekam, a on mówi, pani chyba nie czeka na zwolnienie, bo przy 38 stopniach gorączki się nie idzie do łóżka. Więc ja oczywiście poszłam do łóżka, ale pomyślałam, ups, to jest taki hardy, góralski naród. Z tym, że mówię tu o Szwajcarii niemieckiej. Szwajcaria francuska, włoska jest już trochę inna. Tam już jest to trochę bardziej rozmiękczone. Zaskoczeniem były też takie rzeczy z infrastruktury. Na przykład pierwszego czy drugiego dnia szukałam czerwonej skrzynki pocztowej, a one są żółte tam, więc ja sobie w ogóle nie mogłam wyobrazić, jak to można mieć żółte skrzynki. Tego typu rzeczy. Również zaskoczeniem była ich wiedza ekonomiczna, że ja w ogóle nie wiedziałam, jak się czeki wypełnia, więc ja zero, ja nie wiedziałam, co to jest spółka akcyjna. Więc przyjeżdżam tam i okazuje się, że u pracowników ceni się najbardziej właśnie te papierkowe roboty, które u nas by się uważało za bankowo-kupieckie, czy potrafią się tym obchodzić, czy nie, prawda? Tam nikt nie dyskutował o filozofii czy sensie życia. Więc to było dużym zaskoczeniem, to ich przywiązanie do konkretów. Oczywiście mieszkania, że po godzinie 22 nie robi się hałasu, i że na przykład oni przestrzegają tego porządku w mieszkaniach, że jeżeli ktoś zaparkuje źle samochód, to sąsiad ci zwróci uwagę. To było zaskoczeniem, na początku takim trochę, ojej, czy to musi być, a potem stwierdziłam, że jednak ich to zorganizowanie daje dużo czasu na inne aktywności, że to niekoniecznie jest takie złe. Dlaczego nie Zürich? Dlaczego na przykład w Zürichu spędzam mniej czasu teraz? Ponieważ Zürich zrobił się hałaśliwy i tłoczny. Hałaśliwy dlatego, że wszystkie środki komunikacji przebiegają przez miasto. To jest masa tramwajów, które skrzypią, coś w rodzaju metra, też przez samo centrum miasta. Oczywiście te środki komunikacji są bardzo skuteczne i bardzo dobrze funkcjonujące, ale robią dużo hałasu. Druga sprawa, przeludnienie. W Zürichu mamy 4300 mieszkańców na kilometr kwadratowy, w Białymstoku 2900 zdaje się. Tu jest przestrzeń. Tu jest luźno, jak ja sobie wyjdę w centrum gdzieś, to właściwie nikt mnie nie depcze po piętach. Dlatego Zürich mnie zaczął z czasem irytować. A dlaczego Białystok? Dlaczego w ogóle Polska? No bo to są jednak sentymenty, wspomnienia z dawnych lat. Czy przyroda, czy kuchnia polska, czy oczywiście znajomi, przyjaciele. Ja tu mam w Polsce sporą rodzinę. No i chciałabym być też aktywna i użyteczna, na przykład dzielić się moją wiedzą czy doświadczeniami i wolę to robić w Polsce, bo jakoś Polacy są mi bliżej emocjonalnie niż Szwajcarzy. To grzybobranie, zapach sosen, jeziora augustowskie, bzy, piwonie i to wszystko, to są takie sentymentalne sprawy. Czasami są takie momenty, kiedy patrzę oczyma dziewczyny, która się tu wychowywała. Ciekawe, pierwszy raz mi się to zdarzyło, jak zostałam zaproszona właśnie na konkurs markowy i zaczęło się czytanie tej poezji. I to był zupełnie inny świat. Ten sposób organizowania konkursu, czytanie, zaangażowanie tych młodych kobiet. Taką atmosferę rzadko się spotyka w Curychu, więc to tak mnie trochę wróciło do tych dawnych czasów, ale krytycznym też. Oczywiście zupełnie automatycznie człowiek ocenia pewne rzeczy. Na przykład nie wiedziałam, że tu jest takie zanieczyszczenie powietrza. Nie wiedziałam dokładnie, nie doświadczyłam na sobie, jaki jest system zdrowia, służba zdrowia, jak to funkcjonuje. Jak patrzę na niektóre chodniki, to wydaje mi się, że powinny być równiejsze. To są tego typu rzeczy, na które zwracam uwagę.
A jak pogodziłaś w sobie dwa obywatelstwa?
Nie mówisz o kwestii administracyjnej,
o sposobie myślenia.
Ty wiesz, że to jest
ojczyźnie.
Właśnie dokładnie integracja, że ja mogę zachować i to, i to. W każdym kraju zachowuje się trochę inaczej i to jest automatyczne. W Polsce jestem bardziej uprzejma. Używam zdrobnień, czego oczywiście w języku niemieckim w ogóle nie ma. Zdań typu, a ja poproszę rachuneczek i sama się na tym łapię, co ja to mówię. Jaki rachuneczek, rachunek po prostu. W Stanach Zjednoczonych na pewno jestem bardziej ekstrawertyczna, mówię głośniej. W Szwajcarii znowu jestem powściągliwa, siedzę spokojnie na zebraniach, czekam aż inni powiedzą, nie przerywam. Więc to jest bardzo ciekawy fenomen. Jak się długo przebywa w tych krajach, to jest właściwie potem taka internalizacja. Już to się ma w ciele, już to się ma w zachowaniu. Oczywiście te wszystkie faux pas na początku trzeba było przeżyć i stwierdzić, ups, to jednak nie tak funkcjonuje. I potem to ciało zapamiętuje. To jest bardzo interesujące. Muszę uważać na pewne rzeczy, żeby nie od wszystkich wymagać punktualności, natychmiastowego odpowiadania na maile i tak dalej, bo białostoczanie żyją tu na innych falach. I tutaj muszę włączyć rozum, żeby powiedzieć chwileczkę. Trzeba trochę przystopować. Zakorzeniłam się właściwie w trzech miejscach na kuli ziemskiej i to uważam za wielki przywilej w Polsce, w Szwajcarii i w USA. To znaczy, to jest taki fenomen życia w trzech miejscach. Jak ja przyjeżdżam do Szwajcarii, to ja już tego samego dnia czuję się tak, jakbym wczoraj opuściła Zurych. To jest wszystko moje, ja znam język, znam mentalność, znam ludzi i myślę, że to jest duży przywilej. To jest tak, jakby ktoś dał mi trzy życia i trzy miejsca do zakorzenienia się. Podróże i to przebywanie w różnych kulturach, w różnych domach wzbogaciło mnie wewnętrznie, dlatego że trzeba się ciągle borykać, to za ostre słowo, trzeba się ciągle mierzyć z jakimiś nowymi wyzwaniami. Tam ciągle jest sytuacja, do której trzeba się dopasować. Ja bardzo lubię takie wyzwania. Dało mi to poczucie, że ja sobie zawsze i wszędzie poradzę. Rozumiem, że to jest subiektywne odczucie, dlatego, że nie mieszkałam w Chinach, w Wietnamie, w Afryce i to na pewno są inne światy. I że właściwie dom jest tam, gdzie są otwarci, przychylni ludzie. Dom jest wszędzie, gdzie ja jestem też. Dom to jest takie pojęcie, właściwie odnosi się ono do naszego wnętrza, które zawsze ze sobą zabieramy.
Mogła sobie spokojnie spędzić przepiękne życie na zachodzie, czerpiąc z wszystkich atrakcji, które zachód oferuje, a jednak siedzi w Białymstoku, oddaje swoje doświadczenie wszystkim, którzy są na to gotowi, także i na uniwersytecie, angażuje się w życie kulturalne. To jest coś takiego jednak, czego nie widać w Białymstoku na co dzień. O tym się nie rozmawia, a jednak moim zdaniem jest to bardzo ważny model wyjazdu i powrotu.
Docelowe miejsce to jest takie jakby stacjone termini, koniec, już nic więcej. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie życia w jednym miejscu przez 30 lat. Nie wyobrażam sobie tego. Jak długo będę mogła, tak długo bym chciała się jednak przemieszczać. Mieć możliwość jeszcze wyjazdu do innego domu.
O swoim życiu i podróżach opowiadała Nina Rotach. W audycji wystąpił także profesor Krzysztof Korotkich z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycję zrealizowała Dorota Sokołowska.